Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Historie porodowe. Czy zastanawiałyście się może kiedyś nad tym, co by było, gdybyście to wy wzięły odpowiedzialność za swoje porody? Jak by ten poród wtedy wyglądał? Gdzie on by się odbył? Kto by wam towarzyszył? Co by było? Co by się stało, gdyby najważniejsze decyzje podczas twojego porodu należały tylko i wyłącznie do ciebie? Jak się teraz z tym czujecie? Czy jesteście wystraszone, czy wręcz przeciwnie, jesteście podekscytowane? A co jeśli ja wam powiem, że tak właśnie jest? Że tak się da i tak się faktycznie dzieje? A co jeśli wam powiem, że jesteście tak samo odpowiedzialne za poród, jak personel, który otacza was tego dnia swoją opieką? Bardzo jestem ciekawa, jakie teraz macie miny, kiedy tego słuchacie. Część z was pewnie zastanawia się, ale o czym w ogóle ona mówi? Jak to ja jestem współodpowiedzialna i co to ma w ogóle znaczyć? Jeśli przysłuchujecie się trudnym historiom porodowym, mam jednak nadzieję, że nie robicie tego zbyt często, to w większości tych historii słychać pretensje i żal do personelu, który był obecny podczas tych trudnych narodzin. Często, kiedy wy dzielicie się ze mną takimi historiami, widzę waszą bierność, brak komunikacji z personelem i niewyrażanie własnych potrzeb, niekomunikowanie na głos tego, czego potrzebujecie. Nasza dzisiejsza bohaterka, Karolina, przygotowując się do swojego pierwszego porodu, odniosła bardzo podobne wrażenie. Zauważyła, że kluczem do dobrego porodu jest wzięcie za niego pełnej odpowiedzialności. Przestawienie myślenia w głowie, że to ja będę rodzić moje dziecko. Nie położna, która jest ze mną na sali. To jest moje zadanie, za które jestem w pełni odpowiedzialna. Dzisiejsza historia porodowa według mnie jest obowiązkowa dla każdej z was. Będę ją polecała na wszystkich zajęciach w szkole rodzenia. Bo kiedy odkryjemy, że to my rodzące mamy wpływ na wiele wydarzeń na sali porodowej, kiedy będziemy współodpowiedzialne za swój poród, wtedy wchodzimy na salę porodową pewne tego, co chcemy osiągnąć. Z perspektywy położnej powiem wam, że taka pacjentka to naprawdę skarb. Wtedy my położne podążamy za nią, torując tylko taką bezpieczną przestrzeń dla niej i rodzącego się dziecka. Jeśli na chwilę zboczycie z tej bezpiecznej drogi, to my spokojnie i z wyczuciem pokierujemy was w te bezpieczne miejsca. Kochane kobiety, posłuchajcie rad Karoliny i razem z nią i z jej historią przygotujcie się odpowiedzialnie do swoich narodzin.
Bardzo bałam się porodu i przez pierwsze tygodnie w ogóle nie mogłam sobie wyobrazić ani porodu naturalnego, ani cesarskiego cięcia. Było to dla mnie przerażające, ale w końcu sobie uświadomiłam, że no przecież muszę jakoś się za ten temat zabrać, bo no, moja córka musi się jakoś wydostać. I wtedy stwierdziłam, że muszę się po prostu do tego jak najlepiej przygotować pod każdym względem. Wokół siebie miałam niestety dużo dość trudnych historii, nawet wśród najbliższych osób. Przykładem jest moja własna mama, która miała właśnie dwa trudne porody zakończone cesarskim cięciem i mnie to przerażało, ale kiedy zaczęłam obserwować różne konta instagramowe specjalistów położnych i czytać książki, podręczniki takie przygotowujące, no to nabrałam takiej odwagi, takiej nadziei, że to jest możliwe, żeby to dobrze przebiegło, ale doszłam do wniosku, że to jest nie tylko zasługa dobrej położnej, bo przecież nawet najlepsza położna za mnie nie urodzi. więc uznałam, że muszę się jak najlepiej przygotować, zdobyć jak największą wiedzę i tak się rozpoczął mój taki własny projekt poród. A chciałam podzielić się swoją historią, która jest dla mnie bardzo pozytywna. Ten sam ten dzień porodu i jest dla mnie takim ciepłym wspomnieniem. Właśnie chciałam podzielić się dlatego, że mi takich pozytywnych historii bardzo brakowało, a te nieliczne, które słyszałam, były dla mnie bardzo wspierające i mam nadzieję, że dla wszystkich zestresowanych przyszłych mam, może moja historia będzie jakąś otuchą, jakąś nadzieją, że można podejść do tego pozytywnie i może się skończyć wszystko dobrze. Dzięki.
Projekt Poród. Karolina i Julianna. Moja droga do macierzyństwa była dość długa, ale paradoksalnie nie przez problemy zdrowotne, ale raczej przez przekładanie pierwszeństwa innych spraw, a później przez życiowe zmiany i sytuację pandemiczną. Zawsze wiedziałam, że raczej chcę mieć dzieci, ale nigdy nie było to jakieś wielkie pragnienie. Przez długi czas odkładałam tę decyzję, stawiając raczej na rozwój osobisty i karierę, a potem podróże i zwiedzanie świata. Gdy już zaczęliśmy z mężem poważnie myśleć o dziecku, wybuchła pandemia i miałam spore obawy o dostęp do służby zdrowia, gdy sytuacja troszkę się rozluźniła, nie udało nam się w iluś cyklach starań. Następnie ja musiałam zmienić pracę i znowu na kilka miesięcy odpuściłam starania, żeby wykazać się w nowej pracy i dostać przedłużenie umowy. Gdy oswoiłam się w pracy, wybuchła wojna w Ukrainie i znowu pojawił się lęk. Jednak po paru miesiącach udało się. Cieszyłam się, ale mieszanka emocji i pewnie też hormonów sprawiła, że potrzebowałam trochę czasu na oswojenie się z nadchodzącymi zmianami. Bardzo bałam się porodu, mając w głowie wiele trudnych historii z otoczenia i dwa trudne zakończone cesarką porody mojej mamy, której opowieści mocno wybrzmiewały mi w głowie. Oczywiście każda historia jest inna, ale w zasłyszanych historiach często wybrzmiewały pretensje do otoczenia, najczęściej do personelu medycznego, o wszelkie niepowodzenia. Wszystkie wiemy, że atmosfera na wielu porodówkach, delikatnie mówiąc, odbiega od ideału. Trafiamy na różnych ludzi, ale nie jest tak, że na nic nie mamy wpływu. Wiele zależy od nas, od naszego przygotowania, nastawienia i komunikowania swoich potrzeb. Ja przez cały czas w głowie miałam myśl, że nawet najlepsza położna nie urodzi za mnie mojego dziecka. Czułam, że muszę to wziąć na siebie, przygotować się najlepiej jak potrafię. Taka jestem z natury, dość samodzielna i zadaniowa. Lubię mieć plan działania, który daje mi poczucie bezpieczeństwa i pewnego rodzaju panowanie nad sytuacją. Wobec tego uznałam, że tak też muszę podejść do ciąży i porodu. Zadaniowo. Czułam, że na mnie jest odpowiedzialność za zdobycie wiedzy i najlepsze przygotowanie. Początkowo przerażała mnie wizja porodu naturalnego i nawet nie brałam takiej opcji pod uwagę. Z czasem jednak zaczęłam oswajać ten temat i myśleć, że dam radę. Wybrałam cudowną lekarkę, u której byłam na wizycie sporo przed ciążą. Była wtedy bardzo miła i uśmiechnięta, a przy tym kompetentna. Wiedziałam, że chcę się otaczać ludźmi z dobrą energią. To z nią najpierw omawiałam swoje obawy dotyczące porodu i to ona poleciła mi 3 położne ze szpitala, w którym pracowała. W ten sposób powoli od około 20 tygodnia ciąży przygotowywałam się do spotkania z moją córeczką, realizując własny projekt Poród. Obstawiona wiedzą z książek i instagramowych kont prowadzonych przez położne, fizjoterapeutki, dietetyczki, lekarki i sztab różnych specjalistów, rozpoczęłam przygotowania. Nastawiłam się na poród naturalny ze znieczuleniem zewnątrzoponowym, ale oczywiście starałam się pozostać otwarta na inne opcje. W porodzie nie jesteśmy same. Jest też przecież dziecko, które też trochę decyduje o całym jego przebiegu. To było dla mnie bardzo trudne, że nie mogę przewidzieć ani kiedy, ani jak potoczy się mój poród. Dlatego starałam się przygotować swoją głowę na różne możliwości. Nie pomijałam więc poradnikowych rozdziałów o indukcji porodu i cesarskim cięciu. Niewątpliwie wiele ułatwiał fakt, że moja ciąża przebiegała bez żadnych problemów. Ja też czułam się dobrze i funkcjonowałam właściwie normalnie. Dla własnego samopoczucia psychicznego postanowiłam nie zrezygnować ze sportu i aktywnego trybu życia, oczywiście dopasowując intensywność do swojego stanu. W okolicy 25 tygodnia zaczęłam ćwiczenia przygotowujące do porodu pod okiem fizjoterapeutki uroginekologicznej. Spośród poleconych przez moją lekarkę położnych wybrałam jedną, z którą dobrze się rozumiałam. Spotkałyśmy się, żeby omówić plan porodu i istotne dla mnie kwestie. Jej numer zapisany w komórce dawał mi duży komfort. Zniknął stres związany z tym, że położna w czasie mojego porodu skończy dyżur. Uważam, że to opcja warta każdej kwoty, a dostępna w wielu szpitalach. Bardzo zależało mi na ochronie krocza i to też omawiałam z położną podczas zapoznawczego spotkania w szpitalu. Byłam spokojniejsza. Starałam się też przygotować mentalnie. Dużo dawały mi poradniki, instagramowe konta położnych i właśnie te dobre historie porodowe. Mam koleżankę, która urodziła kilka miesięcy wcześniej i miała właśnie taki dobry poród. Jej wsparcie i pozytywna energia bardzo mi pomagały. Chodziliśmy oczywiście też do szkoły rodzenia przy szpitalu, w którym zamierzałam rodzić. Gdy nastał termin i nic się nie działo, dni dłużyły się przeokropnie. W poniedziałek 30 stycznia, w dniu terminu, miałam kontrolne KTG w szpitalu. Niezbyt sympatyczny lekarz stwierdził, że nic się nie dzieje i mam przyjść za tydzień. Wydawało mi się, że to zbyt długo i po konsultacji z położną umówiłam się na czwartek 2 lutego. Tymczasem, aby umilić sobie oczekiwanie, wymyśliłam sobie, że codziennie będę robiła coś miłego dla siebie. Spacerowałam, pływałam, bujałam się na piłce, jadłam ananasa i daktyle, aby tylko poród zaczął się samoistnie. W związku z tym, że nigdy nie leżałam w szpitalu, sama taka konieczność była dla mnie stresująca. Chciałam ograniczyć konieczny pobyt do minimum i uniknąć indukcji porodu. Taka możliwość bardzo mnie przerażała. Mijały kolejne dni, długie jak całe tygodnie. W środę 1 lutego, 3 dni po terminie porodu, mój mąż zapowiedział, że bierze urlop i spędzimy razem dzień. Po leniwym śniadaniu pojechaliśmy na spacer i małą wycieczkę za miasto. Potem zjedliśmy obiad we włoskiej knajpie, w powrotnej drodze zrobiliśmy jeszcze zakupy i po miłym dniu około 20 wróciliśmy do domu. Położyłam się spać, ale od 3 nad ranem nie mogłam zasnąć. Wierciłam się w łóżku i plątałam po mieszkaniu. No cóż, takie bywają ciążowe noce. Po 5 poczułam dziwne stuknięcie w brzuchu, ale zupełnie inne niż kopniaki córki. Wstałam do łazienki i w jej progu odeszły mi wody. Nie za dużo, ale nie miałam już wątpliwości, że to jest to. W głowie mi tylko zaświtało, żeby sprawdzić, czy są czyste. Pomyślałam, że to dziś, 2 lutego, 2.02, fajna data. I ogarnął mnie dziwny spokój. Szybko poczułam potrzebę skorzystania z toalety, co też mnie uspokoiło, że organizm sam się oczyszcza. Wzięłam prysznic i zrobiłam sobie herbatę. Chciałam chyba sama się z tym oswoić, pobyć z tym sama, bo dopiero około 7 obudziłam męża. Cóż, czekał nas długi dzień i chciałam, żeby się wyspał. Następnie zadzwoniłam do położnej, która poleciła zjeść śniadanie, spakować się i około godziny 10-11 być w szpitalu. Ze względu na mój pozytywny wynik GBS, konieczne było podanie antybiotyków w czasie porodu. Nie odczuwałam nic poza sączącymi się wodami, także powoli szykowaliśmy się i pakowaliśmy. Dzień był deszczowy, a miasto zakorkowane. Po godzinie 9 dotarliśmy do szpitala. Chwila czekania, badanie na izbie przyjęć. Ze względu na to, że nie miałam rozwarcia, zostałam skierowana do sali przedporodowej i tam podłączona do KTG. Minus był taki, że tam nie mógł być ze mną mąż, który niepokoił się i kręcił po okolicy szpitala. Ja chyba potrzebowałam jeszcze tego czasu, by wczuć się w siebie i przygotować. Próbowałam się zrelaksować i słuchać muzyki na słuchawkach z telefonu, ale nie mogłam się skupić. Jak teraz o tym myślę, to nie pamiętam żadnych emocji typu stres czy strach. Miałam w sobie dziwny spokój. Byłam skupiona i nastrojona na to, że muszę dać radę i w sobie znaleźć tę siłę, chyba bardziej psychiczną niż fizyczną. Położne na sali zaglądały do mnie często i nawet przynosiły mi obiadową zupę. Powoli zaczynały się skurcze, ale były jeszcze do wytrzymania. Zdecydowanie lepiej znosiłam je na stojąco niż leżąco. Poprosiłam położne, by być pod KTG na stojąco. Po około 3 godzinach przy badaniu odeszło mi dużo wód, a położna stwierdziła, że jest rozwarcie na 3 cm. Zapadła decyzja o przeniesieniu mnie do sali porodowej, gdzie mógł dołączyć mój mąż, a nasza położna była już w drodze. Było około godziny 14:30. Na sali porodowej dostałam nawadniającą kroplówkę i kolejną dawkę antybiotyku. Gdy dotarła nasza położna, skurcze były już dość mocno odczuwalne, ale ja nadal byłam pozytywnie nastawiona na niefarmakologiczne metody i chciałam wejść do wanny. Jednak położna stwierdziła, że poród postępuje szybko i po wejściu do wanny będzie za późno na znieczulenie. Wspólnie zdecydowałyśmy, że już czas na podanie znieczulenia. W ciągu kilku minut pojawiła się bardzo miła anestezjolog. Kolejne 2 godziny spędziłam bujając się na piłce i jedząc ananasa, którego miałam przygotowanego i pokrojonego w kostkę w pudełeczku z widelczykiem. Bardzo polecam taką przekąskę, dodaje sporo energii. Atmosfera była bardzo kameralna, właściwie poza moim mężem na sali była tylko nasza położna. W sali cały czas panował półmrok i paliła się tylko jedna lampa pod szafkami. Prowadziliśmy luźne rozmowy, ale ja byłam raczej skupiona na sobie i celu. Położna nie badała mnie zbyt często, a czasem nawet na moją prośbę, bo informacje o postępie porodu bardzo mnie motywowały. Nie chciałam być dotykana, przytulana czy głaskana. Nie potrzebowałam takiej bliskości. Wystarczyło, że mój mąż był i czułam, że jest moim adwokatem, który w razie potrzeby będzie walczył, żeby o nas odpowiednio zadbano. W torbie porodowej miałam olejki do aromaterapii, zimny okład na lędźwie i inne rzeczy, o których czytałam, że mogą ukoić ból i ułatwić poród. Około godziny 18 powrócił silny ból, znieczulenie przestało działać. Okazało się, że było już pełne rozwarcie. Wspólnie z położną zdecydowałyśmy o dodaniu znieczulenia. Wiadomo, dawka była już mniejsza, ale na pewno przyniosła pewną ulgę. Położna prosiła, żebym spróbowała się wczuć i delikatnie przeć. W tym czasie położna zaczęła przygotowywać potrzebne rzeczy. Kątem oka zobaczyłam zestawy nożyczek i chyba na mojej twarzy było widać przerażenie. Położna powiedziała: nie patrz tam. Odczucia na tym etapie zdecydowanie mnie zaskoczyły swoją intensywnością, a miałam przecież znieczulenie. Rozpieranie czułam już cały czas i nie było w tym przerwy. Wiedziałam jednak, że to już ten ostatni etap. W tym czasie przyniosła mi też gaz rozweselający, który pomagał mi przede wszystkim skupić się na oddechu, nad czym tak dużo pracowałam z fizjoterapeutką. Położna położyła mnie na boku. W międzyczasie zaproponowała, żebym dotknęła głowy córeczki, gdy już była wyczuwalna. Dodało mi to mnóstwo energii. Pamiętam, że ciągle pytałam, ile jeszcze i o której godzinie urodzę, patrząc kątem oka na wiszący nad drzwiami zegar. Byłam skupiona. Nie wydawałam z siebie żadnego krzyku. Położna mnie instruowała i nagle zapadła cisza. Zestresowana zaczęłam pytać, co się dzieje i po chwili usłyszałam płacz naszej córeczki. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to już. W pozycji na boku o godzinie 19:51 urodziłam córeczkę. Bez nacięcia krocza, jedynie z lekkim otarciem. Założono mi pojedyncze szwy, ale nie czułam żadnego dyskomfortu. Okazało się, że to był jedyny poród w tym czasie i mogliśmy spędzić w sali porodowej więcej czasu. 2 godziny przytulałyśmy się z córeczką. Gdy była ważona, mierzona i ubierana, dostałam całkiem przyzwoitą kolację i ciepłą herbatę. Potem byłam w stanie wstać i wziąć prysznic. Przebrana i odświeżona, musiałam iść już na oddział. I to chyba było najtrudniejsze. Rozstanie z moim mężem po tych wszystkich godzinach i tym dniu pełnym wrażeń. Do rana nie zmrużyłam oka, mimo że moja córeczka smacznie spała. Emocje opadły 2 dni później, gdy samochodem wracaliśmy razem we trójkę do domu. Nie mogłam pohamować tych wszystkich emocji, że dałyśmy radę i jesteśmy razem. Uważam, że miałam bardzo dobry czas w ciąży i naprawdę dobry poród, który nie kojarzy mi się z bólem i cierpieniem. Uważam też, że włożyłam dużo wysiłku, także emocjonalnego, w przygotowanie się i znalezienie zaufanych ludzi, którzy pomogli nam w tym wyzwaniu. Przerażenie sytuacją w służbie zdrowia i porodowymi historiami sprawiło, że uznałam, iż te najważniejsze w życiu wydarzenia, ciąża i poród, muszę potraktować jako własne zadania, a nie zdać się na kogoś. Wiele słyszę wokół siebie trudnych historii, przepełnionych pretensjami do pracowników służby zdrowia. Oczywiście trafiamy na różne osoby, ale wydaje mi się, że nastawienie i przygotowanie jest ważne. To ja czułam się za nas odpowiedzialna i myślę, że dlatego moja historia jest pozytywna. Chyba to mój wrodzony perfekcjonizm nie pozwolił mi zaufać i zdać się w zupełności na innych. Jednak nie tak powinno być. Powinnyśmy móc zaufać i oddać się w ręce przyjaznego i specjalistycznego personelu w tych najważniejszych chwilach. Dopóki na polskich porodówkach nie nastąpią radykalne zmiany, musimy brać sprawę w swoje ręce i po prostu zrobić wszystko, co możemy dla naszego ciała, duszy i poczucia bezpieczeństwa. Myślę, że warto być otwartym na różne opcje i nie skupiać się tylko na naszym planie. Warto też komunikować swoje potrzeby i obawy. Po drugiej stronie też mamy przecież człowieka, a wiele konfliktowych sytuacji bierze się z braku komunikacji. Nie bójmy się pytać i mówić o swoich potrzebach. Może wtedy szpitalny personel podejdzie do nas bardziej indywidualnie. Pamiętajmy też, że możemy wcześniej uzyskać wiele informacji. Na internetowych stronach szpitala są zamieszczone informacje o dostępnych formach znieczulenia, warunkach panujących na oddziale, czy też kontakty do położnych. Mamy także możliwość odwiedzić szpital wcześniej, a czasem nawet poznać położną, z którą chcemy rodzić. Tak naprawdę na wiele rzeczy mamy wpływ. Może czasem nawet warto pojechać do innego miasta. W końcu poród rzadko przebiega ekspresowo. Dla każdej kobiety w ciąży dziecko staje się najważniejsze, ale pamiętajmy też o własnym komforcie. W końcu poród jest przeżyciem tak ekstremalnym, że pozostaje w naszych wspomnieniach na zawsze. Jestem z siebie dumna i wiem, że zrobiłam dla siebie wszystko, co mogłam, ale też mam poczucie, że kosztowało mnie to sporo stresu i wysiłku. Gdy myślę, że przy kolejnym dziecku musiałabym przechodzić przez to jeszcze raz, mam wątpliwości, czy się zdecyduję. Wiem na pewno, że pomagały mi pozytywne historie i osoby z dobrą energią, mój sztab specjalistów, który sama wybrałam. Dlatego chciałam podzielić się swoją historią. Karolina i Julianna. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Historii Porodowych. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą aktywność. Jeśli macie ochotę podzielić się z nami czymś, co Wam zostało na sercu po tym odcinku, to zapraszamy do komentowania tego odcinka na YouTubie czy na Instagramie Historii Porodowych. Bardzo dziękujemy naszym dzisiejszym bohaterom, Karolinie, Juliannie i dzielnemu tacie. Wszystkim położnym, które wysłuchały tego odcinka, życzę samych takich pacjentek jak Karolina, pacjentek, które biorą sprawy w swoje ręce. Cudownie rodzi się z takimi pacjentkami, cudownie przebywa się z taką kobietą na sali porodowej, dlatego że pacjentka, która wie, czego chce, to jest pacjentka, która naprawdę dobrze rodzi. Karolina, gratuluję, życzę Wam wszystkiego dobrego. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Historii Porodowych.